drodzy w Chrystusie braterstwo. Tak prawdę mówiąc, nie bardzo wiem, o czym powinno być mówione. Nie znam waszych zapotrzebowań, nie znam waszych codziennych trudności, ale wiem jedno, że cokolwiek byśmy wzięli ze Słowa Bożego, jeżeli z powagą idziemy do tej nauki i wiemy, że to jest nauka od Boga, to wszystko, Pismo od Boga jest natchnione ku wszelkiej dobrej sprawie pożyteczne. Dlatego i w tej godzinie naszymi myślami będziemy biegnąć do dobrego Słowa Bożego. I chciałbym tak na wstępie, nim jeszcze przyjdę do określonego zagadnienia, to wstawić sobie nam takie pytanie, które bym tak powiedział. Jaka była motywacja pierwszej konwencji? Nie tu w ciemnoszyi, nie w Białogardzie, ale pierwszej konwencji, na którą zeszło się 500 braci naraz. Jaka była motywacja? Gdzie była ta konwencja? Słowo Boże nam podpowiada. I nasze wszystkie spotkania są właśnie z tej motywacji. Nie z innej, tylko z tej jednej, jedynej motywacji. I tak jak w poprzedniej godzinie, żeśmy sobie wspominali, co Biblia podpowiada, że powinien być radość na naszych obliczach. Tak, radość. Ale nie bardzo wiemy, jaka jest głębia naszych uczuć. Co uczucia nasze przeżywają. Dlatego chciałbym, abyśmy w tej godzinie tych naszych społecznych rozmyślań, abyśmy zobaczyli, jak nasze uczucia, będąc nieco podobnymi do niewiast, które to rano przyszły do grobu Pana i coś tam zastały. Dość często sobie tak czytając widzę, że niewiasty, te szlachetne niewiasty w Biblii opisane, gdy to czytamy, to tak jakby była podpowiedź, jak mają się zachowywać nasze uczucia. I w Biblii, w Ewangelii, 28 rozdział od 1 do 8 wersetu, tam są wspomniane opisy. Ja tylko kilka zacytuję z tego miejsca. A gdy się kończył sabat, już świtało na pierwszy dzień onego tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria, aby grób oglądały. A oto stało się wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł pański zstąpił z nieba, przystąpił i odwalił kamień ode drzwi i usiadł na nim. I dalej w 7 wersecie ewangelista wspomina, że anioł ten coś rzekł do niewiasty. Wyobraźmy sobie, że my jesteśmy, że nasze uczucia są jako ta niewiasta, które przychodzą do grobu Pana. Przychodzą do tego otworzonego grobu Pana, otworzonego przez moc Bożą. I przy tym grobie Pana coś zastajemy. A oto anioł rzekł do niej. 7 werset Ewangelii Mateusza, 28 rozdział. Anioł rzekł: prędko idąc, powiedzcie uczniom jego, że zmartwychwstał. A oto uprzedza was do Galilei, tam go ujrzycie. Uprzedza was na wielką konwencję. Idźcie do Galilei, a tam w Galilei na konwencji ujrzycie zmartwychwstałego Pana. I nic innego nas nie pociąga do społecznego spotkania z sobą, tylko ta wieść, że Pan zmartwychwstał. Ta wieść o pierwszym zmartwychwstaniu. Dlatego w tej godzinie naszymi myślami idźmy do tych historii, przez które zobaczymy, jak my zostaliśmy wpleceni w niekończącą się historię zmartwychwstałego Pana. Tak możemy sobie nazwać te nasze godziny rozmyślań. Wpleceni w historię zmartwychwstałego Pana. Tą historię można widzieć w różnych Ewangeliach, w różnych opisach. Tak jak wspominane było w pierwszej godzinie, że można to widzieć i w pismach Mojżesza, i to można widzieć i w proroctwach. Pierwsze zmartwychwstanie. Cóż to takiego? Dobrze opisane, dużo opisane, różnymi sposobami i pokazane 2000 lat temu, zaistniało, a mimo to jest niewidzialne. Tak jak brat, rozpoczynając drugą godzinę, no, mówił to, co widać, no, że bracia nie bardzo się uśmiechają. Ale nie widać, jak serca pałają. Tego nie widać. I nie widać też pierwszego zmartwychwstania. Ale ono jest. Ono trwa. I dlatego, gdybyśmy nie byli pod łaską Bożą, to nie bylibyśmy wpleceni w moc zmartwychwstania i nic o tym byśmy nie wiedzieli. Z łaski Bożej korzystamy i mamy te możliwości, że coś nieco o tym wiemy. Wiemy i to nas odróżnia trochę od innych ludzi, chociaż tak pozornie jesteśmy bardzo do nich podobni. Gdyby tu siedzieli ludzie, którzy nie mają nic wspólnego z nami, a gdyby tak oglądali jakieś coś, co ich interesuje, myślę, że podobnie by się zachowywali. Jak zimno, to skuleni. Jak cieplej, to trochę inaczej. I pozornie niczym się nie różnimy. Wszyscy ludzie są, my jesteśmy do nich podobni, ponieważ wszyscy mamy cielesne niedomagania. Przez choroby. To nasze. To naszych najbliższych. Nasze myśli przecież zawsze, dopóki jesteśmy ludźmi, biegną do tej jednej sypialni, gdzie ktoś tylko powiedział, czy złośliwie, czy może aby rozbawić, że optymista i na cmentarzu coś dobrego zobaczy, bo zobaczy, że tam są same plusy. My trochę jesteśmy takimi optymistami, że patrzymy na cmentarz jakoś inaczej, że to jest sypialnia. I nasze myśli biegną do tej sypialni, ale wiemy, że w tej sypialni kończą się historie wszystkich ludzi. Dlatego wiemy, że wszyscy potomkowie Adama, jakoby uciekając od Stwórcy, wciąż biegną taką krętą drogą życia, można powiedzieć, że drogą wężową. Że wszyscy ludzie, wszystkie, tak jakby idąc tą drogą, nie wiedzielibyśmy, jak to ona wygląda. Ale możemy przez Ducha Świętego, możemy przez wpływ duchowy, jakoby unieść się, jak gołębica unosiła się nad Jordanem, tak my możemy oczyma gołębicy spojrzeć na rzekę Jordan i możemy zobaczyć, że w tej rzece wyrysowane jest wszystko, cokolwiek tyczy się ludzkiego życia i ludzkiego umierania. Tak ludzkie istnienia, jakoby połyskując się odruchami życia, wciąż wtaczają się w krainę cienia śmierci, jakoby taką drogą wężową. Idą tam, gdzie nie ma ani czucia, ani myśli. I tak by to wszystko było, gdyby nie cud. I oto cud, który stał się na drodze naszego życia. Przez boską łaskę myśli nasze uczucia zatrzymane zostały przy otworzonym grobie Pana. Tu oczy wiary naszej przez Ewangelię ujrzały moc Bożą, która jak anioł radzi nam, abyśmy udali się do Galilei, bo tam możemy spotkać zmartwychwstałego Pana. Dalszy zapis Ewangelii Mateusza, 28 rozdział od 8 do 10 opisuje, że te niewiasty posłuchały anioła. A gdy biegły z tą wieścią do współbraci, to na ich drodze stanął zmartwychwstały Pan. Stanął i powtórzył te same anielskie słowa i polecił im: idźcie, opowiedzcie braciom moim, aby poszli do Galilei, a tam mnie ujrzą. My chcemy właśnie do tej iść, na tą pierwszą konwencję. Na tą konwencję, gdzie się zbierają ci uczestnicy pierwszego zmartwychwstania, gdzie mogą widzieć Pana. Dlatego do tej Galilei, na takie spotkanie, anielskie posłannictwo PISM zaprasza nasze uczucia. Gdy nasze uczucia są właśnie jak owe szlachetne niewiasty, które wczesnej godziny rannej przyszły tam, a Ewangelia mówi, że one tam przyszły nie tylko w tego dnia, ale one posługując Panu, szły z Panem od Galilei, były pod krzyżem, były przy grobie. I dlatego, gdy nasze uczucia przejmują się śmiercią Pana naszego, gdy przy otworzonym, otwartym grobie Pana jesteśmy, to anielska moc pism zaprasza nas na spotkanie ze zmartwychwstałym Panem. Z tego polecenia, z tego miejsca, z miejsca pism dowiadujemy się, że Pan Jezus zmartwychwstawał jak długo? Anielska moc Pisma Świętego. Gdybyśmy sobie wyobrazili, że aniołowie ci, którzy siedzą nad tym otworzonym grobem, to są pisma Starego i Nowego Testamentu, jako ci dwaj aniołowie mówią nam, że Pan Jezus, dochodząc do pierwszego zmartwychwstania, jak długo zmartwychwstawał? No, na pewno wszyscy wiemy. Jak długo? Nie krępujmy się, no powiedzmy. Tak jak tu było podany głos i wszyscy zaśpiewali, więc powiedzmy, jak długo? 3,5 roku. Zgodzimy się? Na pewno się zgodzimy. Tak, Pan Jezus stał z grobu trzeciego dnia, ale stał dlatego, że w Nim, w Panu naszym, rozwijało się przez 3,5 roku nowe stworzenie, które ożywiane, zostało wzbudzone do pełności życia, ale właśnie rozwijało się przez 3,5 roku. Dlatego nasze uczucia, gdy kierujemy właśnie na podobieństwo śmierci Jego, jakoby na grób Pana, to mamy to zapewnienie, że w podobieństwie Jego zmartwychwstania będziemy uczestnikami pierwszego zmartwychwstania. Apostoł Paweł w liście do Rzymian coś takiego wspomniał, co trzeba dokładnie czytać. W liście do Rzymian 6, rozdział 5, werset mówi jakby i tam dalej taką sekwencję, że kto umarł, usprawiedliwiony jest od grzechu. Gdybyśmy mieli tylko ten jeden werset, rozumielibyśmy, o co to chodzi? Kto umarł, usprawiedliwiony jest od grzechu. Adam umarł, jest usprawiedliwiony od grzechu? Nie. Ludzie umierają, są usprawiedliwieni od grzechu? Co tu apostoł pisze? Kto umarł, usprawiedliwiony jest od grzechu. Myślę, że jako uważni czytelnicy zauważamy różnicę, która wynika pomiędzy określeniem biblijnym śmierć a śmierć. I zauważamy, że Biblia opisuje, jakoby jest różnica, że Adam umarł śmiercią jaką? Adamową. Śmiercią z powodu grzechu. Inaczej mówiąc, przez grzech umarł. Pan Jezus też umarł. Ale umarł jaką śmiercią? Ofiarniczą. Śmiercią ofiarniczą. Też z powodu grzechu. Ale nie przez swój grzech, tylko żeby usprawiedliwić ludzi od grzechu. Inna śmierć. I dlatego my przez czytanie prawa Bożego rozbudowujemy naszą świadomość o grzechu. Zauważamy właśnie, że w Biblii jest opisana i śmierć taka, która jest z powodu grzechu, i śmierć taka, która jest śmiercią ofiarniczą, i o tym będziemy sobie mówić. Będziemy sobie mówić o to, dlatego, żebyśmy sobie przypominali, co, od czego uzależnione jest nasze pierwsze zmartwychwstanie. Jeżeli sobie to przypominamy, to znaczy, że chcemy uczestniczyć w takiej śmierci, która to śmierć byłaby usprawiedliwieniem od grzechu. Dlatego interesujemy się tym zagadnieniem i chcemy wiedzieć, jak to zrobić. Jak zrobić, aby w niebiosach ci, co są w niebiosach, Pan Bóg, Pan Jezus, aniołowie, aby patrząc na nas zauważyli, jaką śmiercią my umieramy. Czy umieramy śmiercią adamową, czy umieramy śmiercią ofiarniczą. Dlatego na chwilę będziemy sobie około tego tematu. Wiemy, że gdy ktoś umiera śmiercią adamową, to umiera tak, że kończą się wszystkie historie z nim. Wszyscy ludzie, jakby umierając, zatrzymuje się ich historia i kończy się grobem. Ale ewangeliczna historia, historia umierania i tego, że Pan Jezus poszedł do grobu, historia Jezusa Chrystusa nie tak się skończyła. Zapis Ewangelii, ten, cośmy wspominali, 28 rozdział, nie czytałem tych słów, ale wszyscy pamiętamy, że nie pomogło tam ani kamień na grobie, ani pieczęć kapłańska, ani straż. Nic to nie mogło zatrzymać Pana w grobie. I ta anielska wieść, opowiadająca historię zmartwychwstałego Chrystusa Jezusa, tak jak wspomnieliśmy, rozpoczyna się przy wodach Jordanu. My będziemy w tej godzinie troszeczkę do tych wód Jordanu biegać. Często to robimy w naszych rozmyślaniach, ale nigdy nie myślę, że to jest za dużo. My właśnie przypominając sobie, możemy wyobrazić, że choć pochodzimy z różnych stron ziemi, to jeżeli chcemy iść do Galilei, musimy podejść do Jordanu. Mamy zaproszenie do Galilei, ale żeby iść do Galilei, musimy podejść do Jordanu. I my idąc ze świata, chodzimy jakby po puszczy tego świata, tak jak Izrael szedł według poleceń Mojżesza, ale w pewnym czasie nasz Pan, tak jak Jozue później, coś uczynił nad brzegami Jordanu. Tam, pamiętamy, jest taka historia w księdze Jozuego, o niej sobie troszeczkę wspomniemy, tam Jozue ustawił Izraela nad rzeką Jordan. Podobnie Pan nasz kieruje naszą uwagę na konieczność przejścia przez rzekę śmierci, która wypływa z uczynków kogo? Z uczynków Adama. W księdze Jozuego, 3 rozdział, 16 werset, jest charakterystyczny i nie czytając go, powiem braterstwu, jak na niego patrzę, a braterstwo się domyśli. Trzeci rozdział księgi Jozuego, 16 werset, jest jakby odwrotnością tego, co śpiewamy w Ewangelii Jana, 3 rozdział, 16 werset. Tam w księdze Jozuego zaznaczone jest, że wody rzeki Jordan brały swój początek od miasta o imieniu Adama. Tak się wtedy tam miasteczko nazywało, u źródeł rzeki Jordan. Dla nas, dla czytających, jest to Boża podpowiedź, która pozwala spoglądać na tą rzekę i widzieć w niej ilustrację skutków grzechu. Jeżeli właśnie zauważamy, jak wiele nauk Bóg daje nam w przeróżnych podobieństwach, to właśnie czytając słowa Ewangelii wspominające grób Pana i te dwie anielskie postacie, możemy przez te dwie postacie widzieć jakby dwie części Biblii, które opowiadają o grobie i o sposobie otworzenia tego grobu. Opowiadają między innymi, jak to został Jordan przerwany. Dlatego my słyszą to apostolskie jakby zaproszenie pism, abyśmy szli do Galilei, idziemy nad ten właśnie Jordan i przyglądamy się, co o tym Jordanie Pismo mówi. Pismo, tak jak wspomnieliśmy, w księdze Jozuego opisuje, jak naród izraelski, stając właśnie nad tą rzeką, miał za zadanie przejść. Ale Jozue coś tam uczynił, bo Pan Bóg coś mu kazał zrobić. Co uczynił? Pamiętamy? Weźmiesz ty, naznaczysz 12 mężów. Niech ci 12 mężów wejdą w to miejsce, gdzie stoją nogi kapłanów. A tam właśnie w Jordanie stanęły nogi kapłanów, bo Pan Bóg zarządził, aby do tego Jordanu weszli kapłani, żeby nieśli skrzynię przymierza. A gdy oni weszli, rozstąpił się Jordan i wykonał Jozue polecenie Boże. Naczelni mężowie, 12 mężów weszło tam, wzięli kamienie i wynieśli na drugi brzeg. Nie tylko to, ale historia mówi jeszcze coś więcej, że tam też Jozue coś dokonał. I o tym sobie troszeczkę porozmawiamy. Tak jak wspomniałem, że wszyscy potomkowie Adama znają sposób umierania Adama. Znają właśnie śmierć Adamową. Ale ci, co idą, aby oglądać zmartwychwstałego Jezusa, ci zauważają, że to zmartwychwstanie uzależnione jest od innego sposobu umierania, inaczej mówiąc, od sposobu śmierci ofiarniczej. Dlatego my, usiłując jakoby tą sprawę się bliżej zainteresować, chcemy dochodzić i tak jak wspomniałem, chcemy się nad tą rzeką Jordan jakby lotem gołębicy unieść, aby zobaczyć, jak Bóg widzi sprawę ludzkości. Gdybyśmy z lotu ptaka, z lotu szybowca, oglądałem takie zdjęcia, tam właśnie nad rzeką Jordan, bardzo ciekawie wygląda, że rzeka nawet jakby połyskuje od czasu do czasu, jakoby te łuski wężowe odbijają się. Rzeka wygląda meandrami, zataczając się pomiędzy górami, płynie, przypomina całkiem jakoby postać taką wężową, i która ześlizguje się z górnych części, spod góry, coraz niżej wchodzi w depresję i wtacza się do Morza Martwego. To nie przypadek. Myślę, że to sam Pan Bóg wybrał takie miejsce, aby dać nam obraz naszego rzeczywistego ludzkiego umierania. Żebyśmy zobaczyli w tym stan, w jakim jesteśmy. To obraz, który nie tylko, że został opisany w Biblii, ale jakby starannie w ziemi wyrzeźbiony. W tym miejscu ziemia została wydrążona tak, aby przez wieki była świadectwem o wielkim dramacie ludzkości. Że w taką właśnie depresję ludzie są skutkami mocy szatańskiej wpędzeni. W takim spojrzeniu rzeka Jordan jest jak on wąż starodawny, który różnymi przekrętami stacza się z Góry Świętej i coraz niżej, niżej schodząc, wciąga ludzkość w największą na kuli ziemskiej depresję. My właśnie czytając Słowo Boże, czytając Biblię, zauważamy, że Bogu się tak upodobało, aby historia wybranego narodu, rozwijała się właśnie około tej rzeki. Bo tak naród izraelski, tak ziemia cała obiecana, tak jej góry, jej doliny, granice tej ziemi, rzeka, morza, to wszystko wybrał Bóg, aby służyło na uzupełnienie wymowy Słowa Bożego do nas kierowanego. I jeżeli właśnie uczucia nasze tymi rzeczami są poruszone, to w takich serdecznych uczuciach głos anielski jest słyszany. Głos anielski, który wydobywa się jakoby z tego faktu, że grób jest otworzony. I dlatego ten opis opowiada z Ewangelii Jana, 20 rozdział, 12 werset, o tej niewieście Marii Magdalenie i ujrzała dwóch aniołów w bieli siedzących. Jednego u głowy, a drugiego u nóg, tam, gdzie położono ciało Jezusowe. Z 5 wersetu powyżej wiemy, że tam, w tym miejscu, u nóg i u głowy, tam, gdzie ciało było położone, co tam było? Tam leżały prześcieradła. Tak jak ci aniołowie przemówili do Marii, tak dwa zbiory pism przemawiają do naszych uczuć i opowiadają o wszystkim, co owijało ziemską głowę Pana i o wszystkim, co nadal owija tych, którzy są członkami Jego ciała. Zapewne wszystkie te historie biblijne były troską i zmartwieniem. One były, napełniały głowę Pana. Pan miał je w swoich myślach. Wszystkie te historie też i teraz jeszcze owijają nas. Owijają nasze postępowanie, tak jak wspomniałem. Dlatego tu jesteśmy. Przez te historie związane tam z tym krzyżem, tam z tym grobem, przez te historie tutaj przyszliśmy. Bośmy usłyszeli coś ciekawego. Że nie kończy się historia, że nie jest historia koniec przy grobie, ale że jest coś więcej. Dlatego my znając właśnie te historie, sobie dość często przypominamy. I w historii Jozuego mamy właśnie taki opis w 3 rozdziale, gdzie coś się stało z rzeką Jordan. Połączymy te dwie rzeczy. Zmartwychwstanie Pana, zmartwychwstanie członków Jego ciała i to wiosenne rozlewisko wody Jordan. Tam jest powiedziane, że Jordan o tym czasie wiosennym stawał się potężnym rozlewiskiem. Tam Izrael pod przewodnictwem Jozuego cudownie przeprowadzany był na drugi brzeg. Ten opis obrazowo pokazuje nam, jak cała ludzkość, która obecnie jest odgrodzona od Bożych obietnic tym właśnie wydarzeniem, które szatan na ziemi wyrysował. Ale cała ludzkość pokona to odgrodzenie. Cała ludzkość cudownie będzie przeprowadzona na drugi brzeg. A dokona tego Pan Jezus tak jak to uczynił kiedyś Jozue, który z poleceniem Bożego zatrzymał bieg rzeki Jordan. A zatrzymał w ten sposób, że kapłani stanęli w nurcie tej rzeki. Przez właśnie ten opis Bóg pokazuje nam, a najpierw pokazał Panu Jezusowi, że dla przerwania śmierci Adamowej potrzeba, aby rodzina kapłańska weszła w wody Jordanu. A wchodzący kapłani w nurt tej rzeki muszą odczuwać wielką odpowiedzialność, tak jak odczuwali ciężar skrzyni przymierza kapłani, którzy tam w czasach Jozuego stanęli w nurtach rzeki Jordan. Tam w czasach Jozuego Bóg pokazał sposób przyszłego przeprowadzania ludzi na drugi brzeg skutków mocy szatańskiej. Pan Bóg pokazał, że będzie to możliwym, dla całej ludzkości, żeby cała ludzkość suchą stopą weszła w Boże obietnice. Inaczej mówiąc, cała ludzkość nie będzie dotykać śmierci ofiarniczej. Bo Jordan przedstawia nam dwie rzeczy. I przedstawia nam śmierć Adamową i śmierć ofiarniczą. I troszeczkę kilkoma zdaniami sobie przypomniemy to, co można wyczytać z Biblii. Opis pokazuje, że wody Jordanu zatrzymały się, bo kapłani weszli w nurt Jordanu. To było jakoby pokazany sposób uderzenia starodawnego węża. Starodawny wąż został przerwany. I opis księgi Jozuego mówi tak. 3:16. Gdy kapłani weszli w wodę Jordanu, wody płynące z góry stanęły w jednej kupie, bardzo daleko od miasta Adama. I tak jak wspomniałem, to też nie przypadek, że tam u źródeł rzeki Jordan wtedy było miasto Adama. Bo Bóg chciał jakby pokazać nam, jakby podkreślić, że przez to możemy coś więcej zobaczyć. I dlatego zapis 3:17 mówi, że tam to było tak uczynione, aby cały naród przeszedł po suszy na drugi brzeg. My zauważamy, że głównym właśnie tematem Biblii jest sprawa przeprowadzania wszystkich ludzi na drugi brzeg rzeki śmierci. I tam po drugiej stronie będą realizowane Boże obietnice. Boże obietnice zmartwychwstania. Ale tak jak wspomnieliśmy, ludzkość nie będzie wchodzić w stan pierwszego zmartwychwstania, bo będzie szła suchą nogą. Dla tej sprawy Pan Jezus, dla sprawy zmartwychwstania ludzkości, zanurzył się w Jordanie. A zanurzając się, On święty, niewinny, pokazał, że wchodzi do Jordanu jako śmierć ofiarniczą. Dał przykład ofiarniczej śmierci. Zatem ofiarnicza śmierć jest skutkiem uderzenia mocy szatańskiej i ona przerywa śmierć Adamową. W tym opisie powtórzona została jakby obietnica wskazująca, że będzie taki wódz, który przerwie tą moc skrętnego węża i uwalniając ludzi od jego wpływu, przeprowadzi ich ze stanu śmierci Adamowej w stan Bożych obietnic życia wiecznego. W księdze Jozuego, tam właśnie w 4 rozdziale jest to, co wspomniałem, że Jozue wybrał 12 mężów, polecił im, aby oni weszli do Jordanu, tam w to suche miejsce, gdzie stały nogi kapłanów i aby oni z tych miejsc wynieśli 12 kamieni. A potem, aby postawili je po drugiej stronie, opis mówi, że oni mieli je postawić chwilowo, tymczasowo, żeby tam, gdzie będzie naród, gdy przejdzie przez Jordan, gdy się schroni, gdy będzie spał, to w tym miejscu, w tej miejscowości niech na razie te kamienie będą. Dalszy opis jakby podpowiada, że później te kamienie były wzięte i zaniesione aż do miejscowości Galgal. I tam miały być postawione na wieczną pamiątkę. My chcemy naszymi myślami przyjść do takiego czegoś, że zmartwychwstanie pokazuje niekończącą się historię. Spotkałem jedno tłumaczenie, które w korpedancji też jest powiedziane, że słowo galgal to znaczy pędzące koło. A podpowiedź tego tłumaczenia jest, że słowo galgal jako pędzące koło możemy sobie wyobrażać, że jest to pędzące koło historii. Tam w niekończącą się historię, tam wniesione będą te kamienie, które wybrane zostały z tego miejsca, które się ukazało suche, po którym później Izrael przeszedł suchą nogą w miejsce Bożych obietnic. Ten opis uzupełniony jest drugim opisem, 4:9, opowiadającym właśnie, że Jozue wystawił 12 kamieni w pośród Jordanu. To są dwa różne opisy. 12 kamieni wybranych, zaniesione tam i przez 12 mężów, bo to daleko było, trzeba, każdy musiał coś. A Jozue wystawił 12 kamieni pośród Jordanu, tam gdzie stały nogi kapłanów. Opis mówi, że te kamienie pozostały aż dotąd. Jakby w podpowiedzi, jakbyśmy specjalnie dla nas powiedziane, przyglądajcie się temu, bo coś tu zobaczycie, że historia się nie kończy, że to coś jest w tym więcej niż można tak w pierwszym czytaniu wyczytać. No i właśnie czytając te opisy zauważamy w nich proroczy opis. Proroczy, ewangeliczny opis pracy Jezusa i Jego 12 apostołów. Oni pracując w wysuszonym korycie rzeki Jordan uczynili dwie pamiętne sprawy. Tak jak Jozue pracował i wniósł tam kamienie, to jest jedna rzecz. Wyniesione kamienie pokazują drugą rzecz. I przez właśnie czytanie, przez zastanawianie się społeczne można dość dużo rzeczy w tym zobaczyć. Przez właśnie ofiarę tych kapłanów stało się to, co jest opisane w trzecim rozdziale Ewangelii Jana, 16 werset. I tam jest napisane w trzecim rozdziale, 16 wersecie Jozuego, że wtedy się zastanowiły, inaczej mówiąc, zatrzymały się wody płynące z góry i stanęły w jednej kupie daleko od miasta Adama, a które płynęły w dół do Morza Martwego, zginęły i ustały. Opis, no, dawny, cudowny, ale te kamienie i ten opis pokazuje nam, że sprawy te mają większe, głębsze znaczenie. Te 12 kamieni wyniesione z Jordanu i zaniesione do Galgal wskazują, że życie tych, co dla uratowania ludzi umierają śmiercią ofiarniczą, to życie szlachetne przeniesione będzie w innej formie na inne miejsce. Będzie przeniesione w wieczność, w pędzące koło historii, niekończące się, w niekończącą się historię. Życie Bożych ofiarników będzie służyło na wieczną pamiątkę dla tych, którzy w przyszłych czasach będą się o to pytać, tak jak tam jest zapisane w Księdze Jozuego, że gdy cię kiedyś spytają, synowie, to powiedz im, co to jest, po co te kamienie, że to jest na wieczną pamiątkę po to, żeby pokazać, że Jordan się rozdzielił, że ludzie przeszli suchą nogą na drugi brzeg. I dlatego, gdy patrzymy na ten zapis, widzimy znowu ten drugi opis, że Jozue wziął kamienie i postawił w wodzie. Przez to znowu widzimy to, co Biblia opisuje, że jeżeli ktokolwiek umarł śmiercią ofiarniczą, to będzie żył na ziemi? Nie będzie żył na ziemi. Na wieki zostanie ich ciało w śmierci ofiarniczej. Będzie na pamiątkę tych rzeczy. Dwie sprawy. Jedna wyniesiona, druga. Z jednej strony widzimy, że śmierć ofiarnicza będzie przerwana, raczej przerwie śmierć Adamową i ci uczestnicy, którzy przerwą tą śmierć Adamową, ich życie z łaski Pana, tak jak życie Pana Jezusa, przeniesione w inne miejsce, inaczej mówiąc, otrzymają pierwsze zmartwychwstanie w ciałach duchowych, co apostoł Paweł, opisując tą historię w pierwszym liście do Koryntu, 15 rozdziale, wspomina dokładnie. On tam w tym 15 rozdziale, opisując tą jakby sprawę zmartwychwstania, wspomniał też o tej pierwszej konwencji. W tym właśnie 15 rozdziale, w 6 wersecie, wspomina o tej pierwszej konwencji, że tam na słowa Pan, na słowa apostołów zebrali się około więcej niż 500 braci naraz i tam oglądali zmartwychwstałego Pana. Ale my jeszcze wróćmy do tej myśli, które wspomnieliśmy, że jeżeli nasze uczucia będą jak uczucia Marii i Magdaleny, jeżeli nasze serca wspominają ofiarniczą śmierć Pana, jeżeli wspominając płaczą, chociaż czasami tego nie widać, bo to uczucia mają płakać, to serca mają płakać, jeżeli te serdeczne uczucia zaglądają z zainteresowaniem do otworzonego grobu Pana, to dwaj aniołowie pokazują nam dwie sprawy. Pokazują nam, że Jezus na zawsze swoje ziemskie życie pozostawił w grobie. On nigdy jako człowiek więcej na ziemi żyć nie będzie. Bo w nagrodę za swoje postępowanie otrzymał pierwsze zmartwychwstanie, a pierwsze zmartwychwstanie jest zmartwychwstaniem duchowym. Za ten czyn Bóg wzbudził Pana Jezusa w duchowym ciele i to jest druga rzecz, którą właśnie ci dwaj aniołowie jakoby pokazują na dwa prześcieradła, na te rzeczy, które owijały tak głowę, jak i nogi, a owijały w tym celu, aby Pan otrzymał pierwsze zmartwychwstanie. Ci aniołowie jakby to są mowy Boże zawarte w pismach. One proszą nas, pokazując na te skutki, na te rzeczy, jakby proszą nas i mówią, chodźcie do Galilei, idźcie myślami swoimi, idźcie w tamto miejsce, a idźcie do zmartwychwstałego Pana. I to oglądanie zmartwychwstałego Pana nas bardzo jakby pociąga. Apostoł Paweł, wspominając właśnie tą pierwszą konwencję, daje nam jakby do myślenia, że i my powinniśmy w to miejsce podążać. I apostoł mówi tak, tam Pan widziany jest więcej niż od 500 braci na raz. Gdybyśmy dzisiaj zliczyli wszystkich uczestników, wszystkich konwencji, gdzie Pan był pomiędzy nami, to moglibyśmy powiedzieć, że więcej niż od 500 braci Pan był widziany, bo Pan ciągle mówi, że gdzie będzie was dwóch lub trzech, tam ja będę pomiędzy wami. Jakby apostoł, dodając nam pewne wyjaśnienie, gdańskie tłumaczenie mówi, że tych widzących Pana wiele pozostaje aż dotąd. Ciekawe tłumaczenie. No, to na pewno chodziło, że w tamtych czasie, kiedy apostoł to pisał. Ale my czytając, mamy duchowy odbiór tych rzeczy, który nas jakby pociesza, że my jesteśmy też tymi, którzy widzimy Pana. My teraz jeszcze właśnie w kilku zdaniach, wspominając ono właśnie gościnną Galileję, przypomnijmy sobie kilka nauk naszego Pana. Jeżeli byliśmy nad Jordanem, mamy możliwość iść dalej, idźmy do tej Galilei i gdy idziemy, to możemy sobie przypominać to, co Pan nauczał w tej gościnnej Galilei. Pan nauczał w ten sposób. Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. W poprzedniej godzinie brat wspomniał, gdzie jest Królestwo Boże. Pamiętamy, gdzie jest Królestwo Boże? Często bracia stawiają jeden drugiemu pytania. Jak daleko do Królestwa Bożego? A Pan Jezus, będąc w Galilei, mówił, wypełnił się czas, przybliżyło się Królestwo Boże. Jakby przypominając to, co brat wspominał, możemy sobie też powiedzieć dokładnie, gdzie jest to Królestwo. Pan powiedział, że Królestwo to jest właśnie w was. Tam w Galilei Pan tłumaczył, że Królestwo Boże, że Królestwo Niebios jest właśnie pośród was i jakby wskazywał, że w waszych uczuciach, w waszych sercach. Pan właśnie w sercach wierzących, tam będąc w Galilei, w sercach wierzących założył swoje Królestwo, które nie ma granic, które nie ma granic ani czasu, ani przestrzeni. I wszystkie ewangeliczne opisy pokazują, że z serca słuchaczy, tych słuchaczy, którzy pragną galilejskich nauk, te serca oglądają zmartwychwstałego Pana. A oglądając, same zmartwychwstają. Dlatego my oczyma ducha, wędrując po tej ziemi galilejskiej, możemy oglądać wspaniałe rzeczy. Kiedyś widziałem jakby pokaz, jak wygląda ziemia galilejska. Można powiedzieć, że to są wspaniałe widoki. Wspaniała kraina, wysokie góry, rzeka Jordan. I w tym miejscu rzeka Jordan ma całkiem inne ujście. Całkiem inaczej wyglądają rzeki, raczej wody tejże rzeki. Woda tego morza, do którego w Galilei wpada rzeka Jordan, jest pełna ryb. Wcale nie jest bezrybna. Zupełnie inaczej niż nad Morzem Martwym. I w Ewangelii Jana, 20 rozdział, znajdujemy opis, że zmartwychwstały Pan tam w Galilei nad tym morzem był. Różne opisy pokazują nam wody Morza Galilejskiego. Różne opisy pokazują, że odcień tego morza zmienia swoją barwę, że to zależy od pogody. Czasem w tej wodzie, jak w lustrze, odbijają się kształty gór. Można powiedzieć, że kto patrzy w tą wodę, to widzi jakby koronę złotą dodaną do obrazu, który w tym Morzu Galilejskim można zobaczyć. A w Morzu Galilejskim można zobaczyć to, co mówi objawienie, co mówią proroctwa. I kończąc tą myśl, zacytuję jeszcze to, co jest powiedziane, wspomniane w objawieniu. A wody, któreś widział, to co? To są te wody galilejskie. A wody, której widział, to są co? Ludy, narody, języki. Zmartwychwstały Pan tłumaczy nam swoimi różnymi podpowiedziami, jak będzie wyglądać Królestwo Boże. I między innymi, gdybyśmy czytali proroctwo Izajasza, 60 rozdział od 3 do 5, gdybyśmy spytali Pana, myślę, że Pan by powiedział: czytajcie, a zobaczcie, że to jest całkiem zbieżne z tym, co w Morzu Galilejskim można zobaczyć. I czytamy proroctwo Izajasza, 60 rozdział od 3 do 5 wersetu. I będą chodzić narody światłości Twojej, a królowie w jasności, która wzejdzie nad Tobą. Ponieważ podnieś wokoło oczy Twoje, a spojrzyj. Ci wszyscy, którzy się zgromadzili, pójdą do Ciebie. Synowi Twoi z daleka przyjdą, a córki Twoje przy oku Twoim chowane będą. Wtedy oglądasz to, a rozweselisz się. Wtedy się zdumiejecie i rozszerzy się serce Twoje, gdy się obróci ku Tobie zgraja morska. Opisuje o narodach i mówi, to będzie zgraja morska. Ale ta zgraja morska nie będzie przeciwko Tobie. Ta zgraja morska będzie Cię uweselać. Tak jak to brat wspomniał, chcielibyśmy wydobywać wesołość już dzisiaj. Trudno jest często ją wydobywać, ponieważ około nas jest tyle bólu. Ale otworzony grób Pana i wiadomość o pierwszym zmartwychwstaniu daje nam wesołość serca, że nie tylko będzie pierwsze zmartwychwstanie, ale że ludzkość cała utrzyma zmartwychwstanie. Będzie do tego zmartwychwstania dochodzić. Będzie dochodzić 1000 lat, a wszyscy uczestnicy, którzy teraz wchodzą w Jordan i przerywają swoją śmierć ofiarniczą w ten stan umierania, ci ofiarnicy w śmierci ofiarniczej nie będą tysiące lat trwali, tylko w śmierci ofiarniczej ofiarnicy trwają jak długo? Pan Jezus 3,5 roku, a my jak długo? Od ofiarowania się do śmierci. Dałby Bóg, aby nasze umieranie było śmiercią ofiarniczą. Dałby Bóg, abyśmy umierali i wiedzieli, dlaczego umieramy. Że tym chcemy się dołączyć. Chcemy się dołączyć do tego wielkiego dzieła Bożego, które to jest zaplanowane po to, aby ukrócić moc umierania. Moc umierania śmierci Adamową. Żeby ta śmierć Adamowa została przerwana. aby te wody uciekły, aby się spełniło to, co w psalmie jest powiedziane. O śmierci, gdzieś jest bodziec twój? O Jordanie, cóż ci się stało? Drodzy w Panu, mamy wiele pociech w Słowie Bożym, mamy wiele cudownych opowiadań, które czasami czytamy. Czasami jesteśmy obok siebie i tak jak brat wspomniał, z widoku, wiecie bracia, nie bardzo się uśmiechacie, ale tak myślę, że w sercach mamy tą radość. W sercach dobrze by było, żeby ta radość wydobywała się więcej i na zewnątrz. Ku temu przykładajmy swoje uczucia, swoje energię, a Bóg niech nam dopomaga. Amen.